Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12.
Grzesiu, wy już kończycie, a ja tam zostaję na czas reakcji z Radiem Szczecin. No właśnie, bo to super audycja.
Zatem witamy w super audycji. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy 13 lutego. O godzinie 12 już 6 minut prawie i tak jak Państwo słyszeli, jednym z naszych tematów będzie dworzec niedawno wyremontowany, zwłaszcza chodzi o tę kładkę zadaszoną piękną, która łączy perony z ulicą Owocową, ale także z holem głównym i nasz słuchacz wysłał do nas zdjęcie z zapytaniem, czy to już się sypie, niedawno zrobione. A wygląda na to, że już prowadzony jest remont. W tej sprawie odpowiedzi udzieli rzecznik spółki PKP, co tam się dzieje na tym dworcu, a Państwo mogą zobaczyć, jak wygląda ta kładka, w zasadzie jej zadaszenie, na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl, to jest adres tej strony, zakładka Czas Reakcji i tam zdjęcie z dworca, ale oczywiście to nie jedyny temat. Wracamy także na chwilę na ulicę Kurzą. To jest na prawobrzeżu Szczecina. Z tej ulicy mieliśmy skargi mieszkańców okolicznych domów na komin, który kopci, dymi, smrodzi, nie można okien otworzyć. Mieszkańcy podpisywali się pod petycją, pod różnego rodzaju wnioskami do Straży Miejskiej. Przede wszystkim o to, aby zajęła się tym tematem. W tamtym tygodniu gościła na naszej antenie pani Joanna Wojtach ze Szczecińskiej Straży Miejskiej i wyjaśniała, że właściwie Straż Miejska ma tutaj trochę związane ręce, ponieważ taka kontrola odbyła się w tej nieruchomości, w tym domu przy ulicy Kurzej. Natomiast strażnicy nie stwierdzili, żeby tam w piecu było palone jakimiś niedozwolonymi środkami, jakimś niedozwolonym opałem. Zatem strażnicy właściwie wykonali swoje zadanie. Więcej zrobić nie mogą, ale jak się okazuje, ten komin nie jest przeznaczony do tego, by być kominem spalinowym. Zatem nie może być podłączony do jakiegokolwiek pieca, ponieważ jest to komin wentylacyjny. I tutaj pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej odpowiedziała, że no właściwie już kompetencje Straży Miejskiej się kończą, ponieważ nie ma ona uprawnień do tego, aby sprawdzić, czy komin jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, zgodnie z tym, co jest wpisane w dokumentach budowlanych. Tą sprawą już powinien zająć się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Oczywiście mieliśmy komentarze w sprawie wypowiedzi pani Joanny Wojtach. Posłuchajmy.
Była audycja Czas Reakcji na temat zadymiania na ulicy Kurzej. Chciałem tylko sprostować wypowiedź pani rzecznik Straży Miejskiej odnośnie tych interwencji tutaj, bo na 10 czy 15 telefonów, które żeśmy wykonali do Straży Miejskiej, straż przyjechała tylko raz i wcale nie jest prawdą, że w ciągu 19 minut pani tutaj mówiła, że straż była tak szybciutko. To jest wcale absolutnie nieprawda. Nie wiem, czy tam każda interwencja, która została telefonicznie zgłoszona, jest odnotowywana jako wyjazd, powiedzmy, bo najprawdopodobniej tak jest, skoro takie statystyki tam w Straży Miejskiej są. Ale to się w ogóle mija z prawdą.
I jeszcze jeden telefon w sprawie ulicy Kurzej i tego komina. Naszym gościem w programie Czas Reakcji był mistrz kominiarski, także biegły sądowy. Jeżeli już dochodzi do jakichś spraw z zakresu prawa budowlanego, to gość, który w piątek wypowiadał się na ten temat, uczestniczy w takim postępowaniu, a więc fachowiec ze wszechmiar. Także potwierdził to, że jeżeli komin nie jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tutaj prawdopodobnie chodzi o komin wentylacyjny, do którego podłączono jakiś piec, jakieś palenisko i w tym momencie ten komin dymi, to rzeczywiście jest to wykroczenie i powinno to zostać ukrócone. Także komentarz mieliśmy w tej sprawie, posłuchajmy.
Witam serdecznie, stary słuchacz. Ten temat z tym kominem na ulicy Kurzej. Prosta sprawa. Straż Miejska jedzie sobie do byle jakiego kominiarza, który gdziekolwiek ma zakład, tak, zaprasza go do siebie. Jadą tym samochodzikiem sobie na tą ulicę, wskazany adres. Wchodzą, bo w tym momencie słuchajcie, mają uprawnienie, kominiarz będzie miał uprawnienia wejść razem ze Strażą Miejską w celu skontrolowania tego komina. Koniec, kropka.
Ja myślę, że właściwym adresatem tutaj skarg mieszkańców okolicznych domów jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który mógłby sprawdzić, czy zgodnie ze swoim przeznaczeniem wykorzystywany jest ten komin. Bo jeżeli rzeczywiście jest to komin spalinowy i pali się w piecu materiałami dozwolonymi, drewnem, węglem, miałem nawet legalnym w dalszym ciągu u nas, no to w zasadzie sprawa się zamyka, no chyba, że jeszcze dojdzie do tego jakaś inspekcja, która wykaże, że ten komin jest za niski, tak, i dymi sąsiadom po oknach. Natomiast jeżeli jest to komin wentylacyjny, a jest podłączony do jakiegoś paleniska, no to to jest niezgodne z prawem. A zatem powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 510-37-32 to jest czujny numer. Państwo mogą nagrywać pod tym numerem swoje wypowiedzi, pytania, komentarze. Jest także adres mailowy czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz telefon w sprawie organizacji ruchu przy wałach Chrobrego. Niedawno tam spore remonty na ulicach przeległych do wałów Chrobrego. Zmieniła się nieco organizacja ruchu i jeden z kierowców narzeka dosyć mocno. Posłuchajmy.
Jarek ze Szczecina. Ja chciałem prosić osoby odpowiedzialne za znakowanie ulic w Szczecinie, chyba Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jest odpowiedzialny, na przemyślenie jeszcze raz organizacji ruchu na zremontowanych niedawno uliczkach tutaj przylegających do wałów Chrobrego. Zmieniono tam organizację i to wygląda w tej chwili tak, że praktycznie każda poprzeczna uliczka jest uliczką o takim samym prawie do przejazdu, czyli równorzędną. Kiedyś były podporządkowane, teraz są równorzędne. Zawsze to powoduje zamieszanie. No, ja tam jeżdżę codziennie, nie ma dnia naprawdę, żebym nie trąbił na kogoś, czy nie był zmuszony do nagłego hamowania, ponieważ ludzie jeżdżący, szczególnie na wały Chrobrzego, się rzeczy nie zwracają uwagi na te znaki. Tam było dosyć logiczne to, że te uliczki, tak jak Pobożnego czy Jarowita, są podporządkowane, bo się wyjeżdżało po prostu z mniejszej uliczki na uliczkę, która była ulicą przelotową, prowadzącą gdzieś dalej. W tej chwili jest jeden wielki kociokwik. No, tragedia jest. Pozdrawiam.
No, kociokwik wynika też między innymi z tego, że kierowcy chyba nie za bardzo już pamiętają, jakie prawidła obowiązują na skrzyżowaniach dróg równorzędnych i rzeczywiście dla bezpieczeństwa warto by było tam postawić znaki, które by regulowały ten ruch, to znaczy jedną ulicę czyniły uprzywilejowaną, inną podporządkowaną. W tej sprawie ten telefon postaramy się przekazać do zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie. To ten zespół jest odpowiedzialny za oznakowanie ulic, za organizację całego ruchu. Mieliśmy także temat parkingu przy Lidlu, to jest przy ulicy Witkiewicza na osiedlu Przyjaźni. Tam powstał wysoki, nowy blok zbudowany przez firmę Modech Polmo, o ile się nie mylę. W bloku jest trochę garaży podziemnych, ale zdaje się, że po pierwsze są one płatne, a po drugie jest ich za mało. Mieszkańcy nie za bardzo mają gdzie trzymać swoje samochody, a więc wykorzystują do tego parking, który znajduje się przy sklepie, pobliskim sklep Lidl. Problem w tym, że ten parking jest prywatny, należy do Lidla i Lidl sobie zastrzega, że ten parking jest tylko dla klientów. Jeżeli ktoś nie jest klientem, zostawia samochód na dłużej albo na całą noc, to sklep zastrzega sobie taką możliwość, że ten samochód po prostu zostanie odholowany. Mieliśmy dużo telefonów w tej sprawie, także mieliśmy komentarz radcy prawnego. No, posłuchajmy, jakie komentarze pojawiły się po piątkowej audycji.
Dzień dobry, Zbyszek ze Szczecina, z osiedla Kaliny. Mówicie teraz na temat parkingu przy Lidla. Ja chciałbym tam po południu zaparkować auto i zrobić zakupy. Niestety, jest to rzecz niemożliwa, a skoro deweloper udostępnił 100 mieszkań, to niech zapewni ludziom miejsca parkingowe, a nam robiących zakupy możliwość zaparkowania przy danym sklepie. To jest parking sklepu. Ja jestem tylko klientem, ale nie mogę tam zaparkować, bo mieszkańcy parkują.
Witam, Paweł ze Szczecina. Odnośnie tych parkingów. Tam jakaś pani mówi, że jest klientką Lidla, parkuje, bo nie ma gdzie zaparkować. To może dojdzie zaraz do takiej sytuacji, że będą mieli swoje prywatne tam miejsca, a człowiek z zewnątrz przyjedzie i no niestety nie będzie miał gdzie wjechać. No takie gadanie, bo ja tam mieszkam, to mi się należy. No zaraz, no nie na tym to polega. No, jest jak jest, coraz więcej samochodów. I trzeba szukać tego miejsca, nie zajmować miejsca, bo mi się tam należy. Nie. Nie w tą stronę.
Dzień dobry, Zdzisław Stawy, słuchacz. ze Szczecina. Ja słucham teraz wypowiedzi pana radcy prawnego na temat Lidla, parkingu, odholowania aut pozostawionych. A czym to się różni, jeżeli na moje prywatne podwórko ktoś postawi sobie samochód i w tym momencie bezprawnie będzie zajmował moją prywatną własność? Czym to się różni od parkingu Lidla, który zakładam, że jest właścicielem tego terenu? To znaczy, że jeżeli ktoś mi na moim podwórku zaparkuje samochody, to ja nie mam prawa, to znaczy nie mogę dysponować swoją nieruchomością ze względu na to, że ktoś bezprawnie sobie z niej korzysta? No to chyba jest jakiś absurd.
No ja rozumiem emocje naszego słuchacza i to chyba nie są jedyne emocje. Z pewnością więcej byśmy otrzymali takich telefonów. No wydaje się to logiczne. Moja własność, mój teren, jeżeli ktoś zaparkował na moim terenie samochód, to dlaczego ja nie mogę tego samochodu po prostu usunąć wszelkimi dostępnymi środkami? Proszę państwa, sprawa nie jest taka łatwa od razu. Mówię, ja nie jestem prawnikiem, ale to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ no przede wszystkim w prawie cywilnym odróżniamy pojęcia właściciel a posiadacz na przykład. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten konkretny parking przy sklepie Lidl, to Lidl sam ustanowił tam strefę ruchu. Są oczywiście odpowiednie znaki, które informują kierowców, że jest to strefa ruchu. A zatem Lidl jakby oddał częściowo we władanie, czy też w nadzór ten swój teren policji i straży miejskiej. Zatem logiczne jest, że sam nie może decydować o losie pojazdów tam zostawionych, nawet jeżeli to jest sprzeczne z jakimś regulaminem, który Lidl sobie ustanowił, nie może tymi samochodami dysponować sam. Jest to strefa ruchu, a zatem obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Jeżeli tak, to jeżeli samochód jest w ogóle źle zaparkowany, w jakiś sposób blokuje, utrudnia przejazd, nawet jeżeli parkuje klient, to i tak policja i straż miejska na przykład na wezwanie innego klienta może przyjechać i zrobić tam porządek po swojemu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Natomiast jeżeli Lidl uzna, że według jego regulaminu przepisów, które sam ustanowił na swojej własności, ktoś zajmuje ten parking, to wydaje się, i takie też odpowiedzi mieliśmy ze strony naszego eksperta, za chwilę jeszcze je państwu przypomnę, że wydaje się, że i tak nie może tym samochodem dysponować, to znaczy nie może ani go zablokować, ani też tym bardziej go odholować. Jeżeli mamy już zamiar jakby rozszerzyć cały temat w ogóle na wszystkie inne nieruchomości, nawet na takie, gdzie nie ustanawiamy żadnych stref ruchu. Co więcej jeszcze, nie do końca wiadomo, czy przypadkiem na tym parkingu Lidla nie ma jakiejś ustanowionej służebności przejazdu, tak? No bo przez ten parking także przejeżdża się, dojeżdżając do sąsiednich budynków mieszkalnych. Jeżeli tam jest służebność, to już w ogóle to zmienia postać rzeczy, ale jeżeli tej służebności nie ma, ale jest strefa ruchu, to zdaniem naszego eksperta, który na ten temat mówił na naszej antenie, i tak Lidl nie ma takiego prawa, aby te samochody blokować, czy też tym bardziej je odholowywać. Zresztą dosyć podobnie wygląda sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością, na której nie ma ani służebności, ani nie ma ustanowionej strefy ruchu. Musimy się z tym pogodzić. Jeżeli znajdziemy na naszej nieruchomości jakiś zaparkowany samochód, sami tego samochodu ruszyć nie możemy. Trzeba zawiadomić o tym policję. Zresztą posłuchajmy fragmentu wypowiedzi naszego eksperta, która to wypowiedź została zaprezentowana w piątek na naszej antenie w czasie reakcji.
Są tam po pierwsze wyraźne znaki drogowe, czyli takie, które regulowane są ustawą o ruchu drogowym, kodeksem, ale również jest taki szczególny znak, który nazywa się strefą ruchu. I to powoduje, że ta część parkingu jest rzeczywiście taką strefą, bym powiedział, można byłoby powiedzieć, na którym obowiązują przepisy prawa drogowego. Tak bym to kwalifikował, widząc ten stan faktyczny. Tu zastrzegam, że ja nie badałem w żaden sposób stosunków własnościowych, prawda? Czy ten wjazd na parking Lidla prowadzi do któregoś z budynków, czy tam są służebności. Wracam w takim razie do zasadniczego pytania. Czy istnieje możliwość odholowania pojazdu przez właściciela? Otóż przepisy powszechne, tak to nazwijmy, rozporządzenia i ustawy dotyczącej związanej z ruchem drogowym, kodeksu ruchu drogowego, mówią bardzo wyraźnie, że takie odholowanie może być, że tak powiem, zarządzone na polecenie policji lub też straży miejskiej. Czyli tak naprawdę właściciel parkingu, co do zasady, z tego środka, nazwijmy to jakiegoś takiego bezpośredniego przymusu, moim zdaniem korzystać nie może. Ale ustanowienie tej strefy ruchu zmienia nam zasadniczo podejście do tematu. Pewnie Lidl wcale, ta sieć handlowa wcale nie chce wchodzić w jakieś tam pewne konfliktowe sytuacje, ale ja też rozumiem potencjalnych klientów sklepu, którzy w godzinach wczesno-popołudniowych czy wieczornych, do kiedy te sieci handlowe są pootwierane, mogą nie znaleźć tego miejsca. Ja rozumiem tutaj pewną politykę. Wydaje się, że wprowadzenie opłat za parkowanie jest jakimś rozwiązaniem. To, czy po godzinach zamknięcia sklepu, a do otwarcia tego sklepu, sieci handlowe zechcą tym klientom udzielać pewnej rodzaju zgody, chociażby żeby budować pewną swoją pozycję, to już jest zupełnie inna rzecz. Odpowiadając wprost na pytania, czy prywatny, powiedzmy sobie, właściciel parkingu może odholować pojazd? Więc ja na to pytanie odpowiadam, że moim zdaniem nie ma takiego uprawnienia. Co do pobierania opłat, jak najbardziej tak. Co do blokowania pojazdów, czyli zakładania jakichś szczególnych kół po to, żeby blokad na koła, żeby zwrócić uwagę, że jest to nieakceptowalny sposób, też uważam, że należy podejść do tego i ja bym wydał ocenę negatywną takiego zdarzenia. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli właściciel parkingu, czyli podmiot prywatny, zdecyduje się na odholowanie pojazdu, to również należy mieć na uwadze, że ponosi wszelkiego rodzaju konsekwencje ewentualnego uszkodzenia mienia. Czyli wszelkiego rodzaju zarysowania tutaj by obciążały tego właściciela, który z tego parkingu wywodzi. Czyli podkreślam, co do opłat za korzystanie z tego miejsca parkingowego, jak najbardziej tak. Natomiast takie fizyczne pozbywanie się pojazdów z prywatnego terenu uważam, że za daleko idące. Moim zdaniem sieć handlowa powinna w pierwszej kolejności wezwać właściciela pojazdu do zabrania tego pojazdu, a następnie stosować ewentualne dalej idące konsekwencje.
Wezwać straż miejską ewentualnie, prawda?
Tak jest.
I ja uważam, ta straż miejska ma takie uprawnienia.
Tak jest.
To było w piątek w czasie reakcji. Z Januszem Wilczyńskim rozmawiał gość, pan Stefan Mazurkiewicz, radca prawny, jak państwo słyszeli. Raczej bliżej prawdy jest stwierdzenie, że Lidl nie ma prawa ani zablokować takiego pojazdu, ani go tym bardziej odholować. Jeżeli do takiej sytuacji by doszło, a Lidl zapewnia, że raczej nie dochodzi, to się bardzo rzadko zdarza, to być może właściwą ścieżką byłby sąd. Tutaj w sporze z Lidlem. Oczywiście także Lidl nadesłał odpowiedź do nas w tej sprawie. Przypomnę jej treść. W odpowiedzi na pytanie chcielibyśmy poinformować, że parkingi przy naszych sklepach w Polsce przeznaczone są tylko dla klientów sklepów Lidl. O czym informuje regulamin parkingu. Oznakowania, o których pan wspomina, są standardową procedurą w naszej sieci. Ich celem jest nie doprowadzenie do sytuacji, w których miejsca parkingowe są notorycznie blokowane przez osoby niebędące klientami sklepów Lidl. Z naszego doświadczenia wynika, że zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych jest ważne z punktu widzenia naszych klientów. W Szczecinie przy ulicy Witkiewicza takie oznaczenia wprowadziliśmy rok temu. Teren, na którym znajduje się sklep oraz parking, są własnością spółki. Dodatkowo informujemy, że do holowania aut dochodzi tylko w wyjątkowych przypadkach. Zajmują się tym pracownicy profesjonalnych firm zewnętrznych. Dziękujemy za nadesłane pytanie i zachęcamy do kontaktu w przyszłości. Rzadko, ale się zdarza. I jeżeli chodzi o cenę takiego holowania, to oczywiście tutaj jest cennik firmy, która samochód holuje. Ale tak jak już powiedziałem, wydaje się i tak również nasz ekspert, radca prawny sugeruje, że takie holowanie nie jest zgodne z prawem i być może warto tutaj dochodzić swoich praw, żeby po prostu za to holowanie nie zapłacić, już nie mówiąc o ewentualnym uszkodzeniu auta, do którego mogłoby dojść w przypadku takiego holowania. Problem z parkingami, między innymi przy Lidlu, przy ulicy Witkiewicza, to jest problem szeroki. Tak jak już powiedziałem, tam powstał nowy, duży budynek i w tej sprawie zatelefonował również nasz słuchacz. Posłuchajmy.
Dzień dobry. W sprawie tych parkingów, czy to w sklepach wielkopowierzchniowych, chciałbym powiedzieć taką rzecz. Czepiamy się, że sieci wielkopowierzchniowe nie życzą sobie, żeby ludzie parkowali tam na noc, czy na stałe. To tylko dotyczy to klientów i tylko tych klientów, którzy tam przychodzą kupować. I ja to rozumiem. Skoro sieć wielkopowierzchniowa, obojętnie jaka, kupuje teren, czy dzierżawi, nie wiem jak się to odbywa, ponosi koszty urządzenia tego parkingu, ponosi koszty utrzymania tego parkingu i ten parking jest swego rodzaju jakby tym magnesem przyciągającym klientów, bo klient wie, że jadąc do takiego sklepu ma możliwość zostawienia bezpiecznie samochodu, dokonać zakupów, zapakować go i stamtąd bezpiecznie wyjechać. Natomiast no nie karciłbym tych bieganiów, tych co chcą tam zaparkować, bo blisko mieszkają, ale nie można obarczać winą sieci wielkopowierzchniowych i z nimi na jakieś ugody, że zabraniać, że tak nie wolno i tak dalej. Spójrzmy na tą sprawę inaczej. Dlaczego ci, którzy budują budynki mieszkalne, nie mają w swoich planach i ich nikt nie zmusza do tego, że budując osiedle mieszkaniowe, nie zabezpieczają parkingów naziemnych, podziemnych, nie wiem, jak zwał, tak zwał. I tu trzeba popukać i tu trzeba coś zrobić, żeby ci, którzy właśnie budują budynki, byli zobowiązani do zabezpieczenia miejsc parkingowych, przynajmniej dla połowy lokatorów.
Proszę Państwa, i będziemy pukać, to jest kolejny wątek w tym temacie, wątek dużo szerszy. Sprawdzimy, jak to jest w prawie. O ile mi wiadomo, to budujący na przykład domek jednorodzinny na swojej działce, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, no w tej chwili nie ma już pozwoleń na budowę, ale żeby jego zgłoszenie takiego zamiaru budowy zostało zaakceptowane w gminie, no to musi on wskazać także miejsca parkingowe usytuowane na swojej działce. Takie jest prawo. Jak to wygląda z budynkami wielorodzinnymi? Nie będę w tej chwili się wypowiadał, bo do końca nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że również powinno być podobnie, że budujący taki blok, deweloper, powinien zagwarantować miejsca parkingowe odpowiednie do liczby mieszkań, ewentualnych mieszkańców, którzy tam w tym budynku zamieszkają. Jak to jest w rzeczywistości? No to już mamy przykład chociażby z tego osiedla przy ulicy Witkiewicza. Jak wygląda prawo w tej kwestii? Sprawdzimy i postaramy się na ten temat udzielić Państwu odpowiedzi w najbliższych programach. Teraz witam na naszej antenie pierwszego gościa, pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam.
Ja tylko przypomnę numer telefonu do naszego studia 510-37-36. Mogą Państwo telefonować i zadawać pytania. Panie Andrzeju, przenosimy się do Dąbia na tamtejszy cmentarz. Jest zimno, mróz trzyma. Miała być odwilż i troszeczkę miała ułatwić zadanie nie tylko Zakładowi Usług Komunalnych, ale także Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. No ale mróz trzyma i jest lód. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Bardzo proszę o interwencję w sprawie utrzymania w stanie względnej przyzwoitości, czyli dostępności dojścia do kwater na cmentarzu. W tej chwili akurat interesuje mnie cmentarz w Dąbiu. Tam jest oblodzenie i to trwa od kiedy spadł śnieg. Nie jest sypane, nie jest, przynajmniej nie jest sypane na bieżąco. Jak jest trochę słońca, jest woda i lód. Jak nie ma słońca, jest sam lód. Ludzie dojść nie mogą.
I podobne telefony również otrzymywaliśmy z cmentarza centralnego w Szczecinie. Otrzymywaliśmy te telefony, na naszej antenie je prezentowaliśmy z nadzieją, że Zakład Usług Komunalnych usłyszy i zareaguje. Panie Andrzeju, jak wygląda sytuacja? Odnieśmy się może najpierw do tego konkretnego przykładu, do cmentarza w Dąbiu.
Na każdym cmentarzu, czy to w Dąbiu, czy to w Drojach, czy na cmentarzu centralnym, przede wszystkim posypujemy główne alejki, czyli te główne dojścia. Jeśli chodzi o cmentarz w Dąbiu, to alejka, do którą dochodzimy do bramy oraz główna jest posypywana. W ubiegłym tygodniu posypywaliśmy również boczne. Przed dwoma tygodniami tak samo. Robiliśmy to na podstawie zgłoszeń od mieszkańców. Jeśli ktoś do nas zgłasza taką sytuację, że trzeba to zrobić, to rzeczywiście pracownicy byli wysyłani, firma zewnętrzna, i wówczas było to posypywane.
Mhm. Tak wygląda w cmentarzu, na cmentarzu w Dąbiu, czy również cmentarz centralny. Stamtąd sporo telefonów, że jest oblodzony, że praktycznie nie można wejść na ten cmentarz, żeby się nie pośliznąć. Że jest niebezpiecznie, że jest lód.
Na cmentarzu centralnym również posuwane są wyłącznie utwardzone alejki. Sprawdziłem przed programem, mamy tych alejek około 7 hektarów posypywanych. Zakładając, że będzie to około 6 metrów, każda droga miała, to jest około 13 km dróg. I te alejki są posypywane. Alejki boczne zazwyczaj nie są posypywane, one nigdy nie były. Dodam, że wszystkich dróg na cmentarzu mamy około 70-80 km i nie ma sposobności.
Ale panie Andrzeju, co to oznacza alejki boczne? Czy to również dotyczy alejek, które są wyasfaltowane, czy tylko i wyłącznie gruntowe?
Nie, gruntowe. Mówię o alejkach gruntowych.
Czyli te, które są asfaltowe na cmentarzu centralnym, na pewno są posypane, za to pan gwarantuje, tak?
Wszystkie utwardzone alejki są posypywane. Dzisiaj nawet sprawdzaliśmy, robiliśmy tutaj taki cotygodniowy, można powiedzieć, obchód po cmentarzu. One są posypywane. Można powiedzieć, że w niektórych miejscach na ciuch piaskownica, tego lodu nie ma. Ale alejki gruntowe, tak jak pan wspomniał, one nie są posypywane. One nie były w tym roku i one nie były nigdy. Z racji tego, że fundusze takie, jakie mamy, takie mamy. Ich jest 70-80 km i nie ma możliwości, żeby w każde miejsce dotrzeć.
Panie Andrzeju, wcześniej mieliśmy taki sygnał o dosyć częstych kradzieżach na cmentarzu centralnym. Chodziło o to, że po prostu złodzieje włamują się do skrzynek, które znajdują się przy grobach, przy ławeczkach, no i wykradają stamtąd metalowe różne urządzenia. Wiadomo, że chodzi o złomiarzy. Jeden z naszych słuchaczy skarżył się na pracę ochroniarzy, którzy pilnują porządku na cmentarzu centralnym.
Nawet na cmentarzu centralnym mamy nową firmę, mamy 10 ochroniarzy. Przypomnę, że cmentarz centralny ma 170 hektarów, to jest powierzchnia ogromna i nie sposób rzeczywiście dojrzeć w każde miejsce. Ochroniarze sami nam zgłosili taki problem, ponieważ zauważyli, że te kłódki rzeczywiście są pokradzione. Nie wiedzieliśmy, że to jest na taką skalę, że kwaterami one są rzeczywiście, te ławki niszczone. My apelujemy do mieszkańców o to, żeby do osób, które przychodzą tutaj, żeby nie chowały żadnych cennych rzeczy i one zazwyczaj tego nie robią, żeby nawet zostawić otwarte te ławki. Sposób kradzieży jest taki dosyć prosty, ale też prawie nie do wykrycia, bo to są osoby, które złomiarze, z tego co zauważyliśmy, najprawdopodobniej tak to wygląda, to są osoby, które czuwają właśnie, przychodzą i niby czuwają przy grobie osoby, a później, jeśli rzeczywiście ochrony nie ma, to demolują właśnie te ławki, kradną kłódki. I można powiedzieć, jest to, nie do wykrycia, tak? My rozmawialiśmy również ze Strażą Miejską, prośba o to, żeby zerknąć do skupu złomów, ponieważ któryś skup złomów rzeczywiście muszą odbierać te kłódki od złodziei i to jest chyba jedyny sposób, żeby ich rzeczywiście przyłapać.
Czy również Straż Miejska zdarza się, że patroluje te alejki na cmentarzu, reaguje na jakieś zgłoszenia włamań do skrzynek? Tak.
Oczywiście, Straż Miejska, jest policja. Tylko, tak jak mówię, 70-80 km dróg, 170 hektarów, nie sposób przy każdym grobie, nie ma możliwości nawet takiej przy każdym grobie ustawić kamerki, wysłać ochroniarza, postawić policjanta czy strażnika miejskiego. Dlatego też prosimy osoby, które przychodzą tutaj na cmentarz, teraz jest to bardzo niewiele osób rzeczywiście, ponieważ jest zima, temperatura nie sprzyja. A jeśli widzą jakieś podejrzane zachowania, prosimy, żeby zgłaszać to do ochroniarzy. I wtedy będziemy mieli większą sposobność, żeby rzeczywiście móc zainterweniować.
Panie Andrzeju, jeszcze jedno pytanie chciałbym panu zadać, właściwie pytanie naszego słuchacza. Proszę zaczekać przy telefonie. Pan Stanisław zatelefonował do nas i czeka ze swoim komentarzem dotyczącym parkingów przy blokach wielorodzinnych. Przed chwilą taki nagrany telefon emitowaliśmy na naszej antenie. Panie Stanisławie, halo?
Tak.
Witamy w czasie reakcji.
Tak, jestem, dziękuję. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry. Tak. Panie Stanisławie, słuchamy.
No, proszę pana, jest taka sprawa, ja tu właśnie słuchałem o Lidlu, tam w tym wieżowcu, który jest wybudowany, jest to nawet mój syn mieszka, tam któryś pan mówił, że to mieszka, tam jest ponad 150 nawet, ale to na marginesie, ale mnie chodzi szczególnie, córka mieszka na osiedlu marynarzy, na Kopańskiego. Tam to już nie ma gdzie postawić samochodu w ogóle. Jeżeli się przyjedzie z pracy, powiedzmy o godzinie 21 czy któreś, to trzeba samochód postawić prawie na koło Kastoramy czy ewentualnie gdzieś, bo tam się już nie postawi. Ale to już co jest najgorsze? Najgorsze to jest to, bo ja tam nieraz byłem i wyjeżdżałem. Samochód osobowy jeszcze jako tako przejdzie, ale jeżeli by potrzeba była karetka, busa, a już nie daj Boże, straż pożarną, nigdy w życiu na Kopańskiego do końca nie dojedzie. By trzeba było spych i zepchnąć te samochody, dopiero jak po śniegu zrobić przejazd dla samochodów. A deweloper, zaraz następny blok, zaraz tam za płotem Kopańskiego się kończy, był płot betonowy, tam były takie drzewa powycinane, teraz są wszystko lasek, tam ponoć stawiają następny blok. Ale nikt nie myśli i nawet ten... Urząd Miasta czy coś, który wydaje zezwanie na budowę, to też powinien się zastanowić, czy ten, który buduje, czy zapewnia mieszkańcom, bo teraz wiadomo, że samochodów jest więcej, jak kiedyś rowerów było pod domami. I tam to jest szczególnie bezpieczeństwo. Tam na Kopańskiego to jest naprawdę bezpieczeństwo. Mhm. Ja bym tak radził, żeby ktoś tam pojechał w nocy, przejechał się do końca ulicą Kopańskiego.
To możemy pojedziemy, patrzę w tej chwili na Sławka Orlika za szybą, może wybierzemy się tam, Sławku, z aparatem fotograficznym i zobaczymy, jak to wygląda. Czy te samochody rzeczywiście tam zastawiają przejazd i, tak jak pan powiedział, w razie niebezpieczeństwa, miałaby karetka pogotowia, tym bardziej straż pożarna swoim dużym samochodem, kłopoty z przejazdem.
W tej chwili to może by przejechało, bo to jest dzień, wszystko powyjeżdżało do pracy.
Albo w pracy, albo na feriach.
Tak, albo na feriach, ale ja tam obojętnie, ja mówię w pracy, bo tam feria, tam tyle nie. Ja obojętnie gdzie, który dzień, tylko wieczorem, tak między godziną 19 albo i dalej przez całą noc, przejechać tamtędy. Nie idzie, gdyby w nocy tam wyskoczyło coś, żeby musiała straż, czy pogotowie busem takim większym SK podjechać, nie przejedzie. Jest tak na samych łukach, na zakrętach, no bo ludzie stawiają jak tylko mogą te samochody. I osobowym, no to jeszcze idzie przejechać. Ale już broń Boże, straż pożarna to już na pewno nie.
Panie Stanisławie, dziękujemy za ten telefon inspirujący. Postaramy się tam pojechać i sfotografować, zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda. Prosił, tak jak pan mówi, w godzinach wieczornych lub nocnych najlepiej, bo wtedy wszyscy śpią, a samochody pod domami, wiadomo. A oprócz tego jeszcze raz przypominam główny wątek, jak to jest z tymi parkingami przy nieruchomościach, przy blokach, przy budynkach wielorodzinnych. Czy tutaj budujący, starający się na przykład o pozwolenie na budowę, musi również zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych? Wydaje mi się, że tak to działa w przypadku domów jednorodzinnych. Na pewno wiem, jak to jest przy budynkach wielorodzinnych. Sprawdzimy i powiemy. Panie Stanisławie, jeszcze jakieś pytanie?
Ja tylko chciałem dołączyć, bo tam słyszałem o cmentarzu. U mnie tak samo kłódkę wyrwali z ławki, bo była mosiężna i więc tak przekręcona jest teraz, że nie idzie otworzyć kłódki, nie ma, ale szapki też dopiero będę musiał ten. Ale faktycznie do mnie też się włamali też. To jest jedna gracja, że grasują złodzieje pod cmentarzu.
Dziękujemy za telefon. Pan Andrzej teraz przy telefonie także w sprawie kłódek, w sprawie kradzieży na cmentarzu. Halo, panie Andrzeju.
Witam serdecznie.
Witam.
Przysłuchuję się tej audycji i właśnie chciałem też to potwierdzić. Mam grupy teściowe w sektorze 29. Kłódki tylko i wyłącznie mosiężne poginęły z podławeczek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na bramie jest napisany numer telefonu do firmy ochroniarskiej. Zadzwoniłem, przyjęli zgłoszenie, że się rozejrzą. Za dwa dni, tak z ciekawości mówię, podejdę, zapytam się, czy to zgłoszenie przyjęli, czy są zainteresowani. Oni powiedzieli, że pierwszy raz mają taki sygnał, więc coś tutaj nie gra. Mhm. Coś tutaj nie gra.
Panie Andrzeju, dziękuję za telefon. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych, cały czas jest z nami. Panie Andrzeju, sygnały są... O kradzieżach. Złomiarze grasują. Tak jak słyszymy, te bardziej wartościowe metale są w zakresie ich zainteresowania. Co można zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo na cmentarzu centralnym, panie Andrzeju? Bo wydaje się, że to za mało. 10 ochroniarzy na tak ogromny obszar to jest nic.
Oczywiście dysponujemy cały czas, chodzi się o pieniądze, dysponujemy taką kwotą, jaką dysponujemy. Cały czas prosimy, mamy zmotoryzowane, mamy piesze, mamy patrole i przy bramach. Rzeczywiście są patrole samochodów, które wjeżdżają, kontrole samochodów, które wjeżdżają, które wyjeżdżają, są to kontrole wyrywkowe. Rozmawiamy ze Strażą Miejską, rozmawiamy z policją, będziemy chcieli, żeby rzeczywiście były kontrolowane przynajmniej te pobliskie skupy złomu.
A może po prostu wszystkie, samochody, które wyjeżdżają z cmentarza, objąć taką kontrolą, sprawdzić po prostu, co jest wywożone z tego cmentarza.
To jest fizycznie raczej niemożliwe, nie? Z tego, że tych samochodów 800-900 wjeżdża, w momencie, kiedy byśmy mieli kontrolować każdy jeden samochód, to byłoby tutaj gigantyczne korki, można powiedzieć, i nie byłoby sposobności, żeby można było wyjechać płynnie, tak jak to teraz się robi.
Pan Maciej do nas zadzwonił. Halo, panie Macieju.
Dzień dobry. Ja bym chciał wyrazić swoją opinię, że ochrona cmentarna to jest wydawanie i marnotrawstwo funduszy tych pieniędzy. Przecież każdy jeden na cmentarzu może podejść praktycznie i teoretycznie do każdego jednego grobu i zapytany powiedzieć, no potrzebuję do grobu znajomej babci, dziadka, wujka, cioci i sprzątam tam. A schować wrzeszczot do rękawa czy do plecaka to żaden problem. A z tego co wiem, no to jakąkolwiek kontrolę i rewizję to może robić tylko policja, a nie ochrona cmentarna, z czego większość tych ochroniarzy to są emeryci, renciści, panowie w wieku, nie wiem, 60-70 lat, jak ich się widziało latem czy jesienią jeżdżący na starych składakach, rowerkach, i to są ochroniarze, no trochę śmieszne, i 10 osób to bardziej na jedną kwaterę, a nie na wielki cmentarz europejski. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Pan Bartosz jeszcze zatelefonował do nas, ale już w sprawie parkingów. Halo, panie Bartoszu.
Dzień dobry, witam się nową redakcję. Ja właśnie w sprawie tych parkingów mieszkańskich osiedlowych. Również pracuję przy Lidlu na Witkiewicza i znam temat właśnie parkowania tam, bo jak powstał ten wieżowiec właśnie z firmy Młodych Folmo, no to niestety zaczęła się jazda bez trzymanki, bo to nawet my jako pracownicy tam pewnej firmy nie możemy zaparkować samochodów służbowych właściwie pod firmą, no bo cały czas mieszkańcy parkują. Nie mówiąc właśnie przy Lidlu, żeby tam nawet przejechać przez ten parking, to jest normalnie kołchoz. Ale jeszcze wracając do tematu parkowania w nowych osiedli, to jest teraz taka plaga, że deweloperzy budują osiedla, nie zapewniając miejsc parkingowych ogólnodostępnych. Owszem, oni wybudują garaże, wybudują miejsca parkingowe za blokadami czy zasztobanami, za które trzeba słono płacić, i ludzie, których nie stać na te garaże czy dość miejsca, parkują samochody gdzie popadnie. Przykładem jest Warszewo. Zapraszam również wieczorem szanowną redakcję na objazd. To jest osiedle Maciejkowe Wzgórze, tutaj okolice przy ulicy Podburzańskiej. I generalnie tam jest jedyny deweloper, gdzie ja kupiłem od niego mieszkanie. Nie będę tutaj już mówił tury, to żeby nie robić jakieś tam reklamy. Zapewnił miejsca ogólnodostępne, gdzie jest generalnie jedyne na naszym osiedlu taki parking większy. Inni deweloperzy wokół budują tylko i wyłącznie w garażowcach miejsca, plus miejsca za sztabanami tudzież blokadami. Ci ludzie kupujący mieszkanie nie biorą pod uwagę tego, że nie będą mieli gdzie zaparkować samochodów własnych, jeżeli tego miejsca nie wykupią, tudzież nie będą mieli gdzie zaprosić swoich gości, tak żeby po prostu też samochody mieli gdzie postawić, bo no nie ma takich możliwości. Tak samo u nas jest Biedronka tam przy Podburzańskiej. Również przy tej Biedronce nie ma możliwości zaparkować po godzinie 14-15, bo ludzie wracający do domów, i to jeszcze nawet nie mieszkańcy tego parkingu przy Biedronce, tylko okolicznych innych osiedli, parkują tam samochody, bo nie mają własnych wykupionych miejsc. I z tego, co ja słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, to by trzeba było po prostu zweryfikować. Prawdopodobnie jest takie niepisane prawo, że deweloper, który buduje budynek, musi wskazać miejsca parkingowe, ale owszem, on podobno może wskazać w innej części Szczecina, że tam jest dużo miejsc wolnych z jego osiedla po prostu, który wybudował. Więc nie wiem, czy jest prawda, czy nie, aczkolwiek warto by się przyjrzeć tematowi, czy to właśnie tak nie działa.
Przyjrzymy
to, że on wskazuje miejsca, ale w innej części Szczecina po prostu.
Przyjrzymy się i sprawdzimy, ale wydaje mi się na oko, że wszystko jest zgodne z prawem i wszystko jest legalne. No tutaj są dwie rzeczy nie do pogodzenia ze sobą. Z jednej strony konieczność wybudowania dużej liczby mieszkań na określonym niewielkim obszarze, tak? Zmieścić odpowiednią ilość, tak jak w przypadku tego budynku Młodych Polmo, tam jest 150 bodajże mieszkań, na tak niewielkim w sumie fragmencie terenu między ulicami Witkiewicza a Santocką. Zrobienie tam jeszcze odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, no to się nie da. Wydaje mi się, że to tak po prostu wygląda, że albo parkingi, albo mieszkania w dużej liczbie, a wiadomo, w centrum miasta, zwłaszcza w tych dobrych lokalizacjach, no stawia się na większą liczbę mieszkań kosztem parkingów. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękuję. Tak jak powiedziałem, sprawdzimy, jak to wygląda, jak są wydawane pozwolenia na budowę takich budynków wielorodzinnych, jakie tutaj przepisy trzeba spełnić, aby móc wybudować taki blok, czy trzeba zapewnić miejsca parkingowe. Sprawdzimy to i postaramy się w kolejnych programach takiej odpowiedzi Państwu udzielić. Pan Andrzej Kus jeszcze z nami. I wracamy na cmentarz. Nasza słuchaczka zadzwoniła, że miała kłopot z wjazdem, może właściwie nie tyle z wjazdem samochodem na cmentarz, co z opłatą za ten wjazd. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Grażyna ze Szczecina. Ja mam taką sprawę. Byłam wczoraj na pogrzebie i bardzo mnie zainspirowała sprawa dotycząca wjazdu na ewentualnie na pochówek. Chodzi o to, że normalnie wjazd kosztuje 20 zł, ale jeżeli zabraknie numerku 40 zł. Moje pytanie jest takie, dlaczego?
Dlaczego, panie Andrzeju?
Normalnie wjazd na cmentarz kosztuje 45 zł. To jest wjazd samochodu niezwiązanego z pogrzebem. 20 zł to jest wjazd dla 5 samochodów, które jadą właśnie na pogrzeb, tak? Czyli rodzina, która załatwia sobie formalności pogrzebowe u nas w Wydziale Usług Cmentarnych, otrzymuje 5 wjazdówek po 20 zł dla 5 samochodów dla najbliższej rodziny, żeby mogli rzeczywiście dostać się wyznaczone miejsce czy do kaplicy, czy do kwatery, gdzie osoba będzie pochowana. Kolejne osoby powyżej 5 osób rzeczywiście muszą zapłacić już te 40 zł. Dlaczego to jest? Jest to dlatego, żeby znowu że troszeczkę ograniczyć ten ruch na cmentarzu. 5 samochodów dla najbliższej rodziny, naszym zdaniem, jest to wystarczająca liczba. Ja chcę zaznaczyć, że na cmentarzu centralnym dziennie mamy od 15 do 30 pogrzebów dziennie. 30 pogrzebów, to jest zazwyczaj 28-30 pogrzebów, to mamy do czynienia z taką sytuacją z piątki, kiedy już rzeczywiście w soboty, w niedzielę nie ma pochówków. W poniedziałki tych pogrzebów jest najmniej. W momencie, kiedy byśmy wpuszczali więcej tych samochodów za 20 zł, znowu mielibyśmy tutaj do czynienia z autostradą, czego staramy się cały czas uniknąć.
Czyli ta podwyższona stawka związana jest z tym, że trzeba ograniczyć po prostu ruch samochodów na cmentarzu po tych alejkach.
Oczywiście, cały czas staramy się ograniczyć ruch samochodów na cmentarzu. Stąd też tak.
No całkowicie się nie da wyeliminować tych samochodów, bo cmentarz jest duży i wielu mieszkańców Szczecina tylko samochodami musi się...
Tak. Tak, nie chcemy eliminować całkowicie. Zdajemy sobie sprawę, że przychodzą osoby starsze, które nie mogą dotrzeć w inny sposób na grup najbliższych. Przychodzą osoby niepełnosprawne, które muszą w jakiś sposób dojechać i w związku z tym wyeliminowanie całkowitego tutaj nie ma mowy, tak? No jedynie możemy to w jakiś sposób ograniczać. No i tak jak mówię, 5 pojazdów pierwszych płaci 20 zł, czyli dla najbliższej rodziny kolejne pojazdy już 40.
I trzeba się z tym pogodzić. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych, był naszym gościem. Dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę. Za 14 minut, dziękuję. Za 14 minut będzie godzina 13. Teraz kolejny gość, pan Bartosz Cholawo, rzecznik prasowy PGNiG, obrót detaliczny. Jest z nami. Panie Bartoszu, witamy na antenie w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I alarmujący mail przeczytam na początek. Właśnie przed chwilą odwiedził mnie młody człowiek, który namawiał mnie, by obniżyć sobie rachunki za gaz. Młodzieniec przedstawił się jako pracownik firmy pośredniczącej między klientem a PGNiG i twierdził, że już od 2 lat nie płaci się bezpośrednio PGNiG, a przez pośrednika, czyli przez niego. Powiedział też, że są inne stawki dla klientów detalicznych, a inne dla hurtowych, takich jak ja, czyli nie tylko korzystających z kuchenki, ale także gazem podgrzewających wodę i ogrzewających dom. Miał identyfikator, który pokazał, ale co ciekawsze, miał także pełny segregator pism z logo PGNiG, czyli sprawiał wrażenie, że działa na jego zlecenie lub w związku z nim. Twierdził, że jego firma nazywa się Obrót Hurtowy. I tak dalej, i tak dalej. Pytanie zasadnicze, czy w taki sposób spółka PGNiG dociera do klientów?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie docieramy w ten sposób do swoich klientów i człowiek, który do wspomnianego przez pana słuchacza dotarł, jest po prostu oszustem i podszył się za pośrednika, jak rozumiem, jak zrozumiałem z tego maila.
Ale dobrze wyposażonym oszustem, trzeba dodać, jeżeli to jest prawda w tym opisie, bo identyfikator wyglądający na oryginalny i także plik dokumentów ostemplowanych może sprawiać wrażenie wiarygodne.
Może sprawiać takie wrażenie. Oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować ani tego identyfikatora, ani pliku dokumentów. Natomiast z całym przekonaniem mogę Państwa słuchaczy poinformować, że firma PGNiG nie odwiedza swoich klientów i nie wysyła swoich sprzedawców do klientów. Jedynym sposobem na chociażby podpisanie nowej umowy jest odwiedzenie biura obsługi klienta PGNiG.
Aha. Czyli absolutnie nie wierzymy żadnym przedstawicielom podszywającym się już w tej chwili, wiemy, pod przedstawicieli PGNiG, którzy odwiedzają nas w domach w jakiejkolwiek sprawie, tak? Rozumiem, że w jakiejkolwiek sprawie, no być może tylko poza odczytywaniem danych z licznika, który zdarza się jeszcze w starszym budownictwie, znajduje się w mieszkaniu po prostu.
Zgadza się.
Pan Bartosz Cholawo, rzecznik prasowy PGNiG, był naszym gościem. Myślę, że wszystkie Państwa wątpliwości są już rozwiane. Nie wpuszczamy takich ludzi, nie ufamy, a najlepiej, jeżeli taki gość się pojawi, zawiadomić policję. Albo Straż Miejską, albo policję. A może jeszcze, jeżeli ktoś zrobi to bardzo dyskretnie, to nakryjemy takiego pana na gorącym uczynku. Panie Bartoszu, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Za udział w naszym programie. 11 minut do godziny 13. Teraz przenosimy się do Stobna. Jedziemy właściwie do Stobna ze szczecińskich Gumieniec, a droga jest w fatalnym stanie. Już od wielu lat zresztą w fatalnym stanie. Latem się trochę poprawia, bo te dziury są łatane. Zimą się pogarsza. Ser szwajcarski się tam robi i napisał do nas słuchacz w tej sprawie. Droga prowadząca ze Szczecina do Stobna. Droga jest w skandalicznym stanie. Jest bardzo dużo dziur i innych przeszkód na owej drodze. Według organu, który jest odpowiedzialny za tę drogę, co rok jest przeznaczona duża kwota pieniędzy na łatanie dziur, jednak te naprawy na długo nie starczają. Obecnie jest bardzo dużo, jak na taki kawałek drogi, nastawianych znaków ograniczających prędkość. Codzienny przejazd tamtędy to istny slalom między dziurami. Ponadto, zanim się wyjedzie ze Stobna, trzeba zjechać ze wzniesienia, na którym lewa strona jezdni ma liczne garby, przez co ludzie, gdy tamtędy jadą, wolą poczekać na możliwość zjechania na przeciwny pas, bo jechanie po owych garbach mogłoby skutkować uszkodzeniem samochodu. Chciałbym również podkreślić, że jest tam dość spory ruch, w dużej mierze jeżdżą tam samochody ciężarowe, no i trasę ma tam także autobus linii 88. Na końcu chciałbym wziąć pod uwagę to, że przejście dla pieszych obok przystanku Ostoja Osiedle jest bardzo słabo widoczne o zmierzchu bądź w nocy, gdyż nie jest ono w żaden sposób oświetlone. Droga rzeczywiście w fatalnym stanie, także zdarza mi się z niej korzystać, do Stobna. W Stobnie zresztą również ten asfalt jest pokiereszowany i w tej sprawie próbowaliśmy uzyskać komentarz, bo droga jest gminna, leży na terenie gminy Kołbaskowo, zatem adresat to przede wszystkim pani Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo, która jest na urlopie. Zatelefonowaliśmy także dzisiaj do sekretarza gminy, który odesłał nas do Wydziału Inwestycji, gdzie numer był stale zajęty. Tak było przed dzisiejszym programem, ale nie spoczniemy, nim dojdziemy. Będziemy tam dzwonić, będziemy starali się uzyskać odpowiedź jakąś. Co z tą drogą? Kiedy to zostanie tak naprawdę kompleksowo i solidnie naprawione, bo nie wystarczy postawić znak z informacją przełomy. Żeby nie było dziury, to przełomy się stawia. Za 9 minut już godzina 13. W poprzednich naszych programach sporo było o pieszych, o bezpieczeństwie. Głównie ten temat został zainspirowany tragicznym wypadkiem, jaki miał miejsce na przejściu dla pieszych na ulicy 26 kwietnia, to jest koło osiedla Przyjaźni. Tam na przejściu zginęła kobieta potrącona przez samochód. No między innymi pojawił się taki wątek, żeby wszystkich pieszych, przypomnę, że obowiązkowe elementy odblaskowe są poza terenem zabudowanym, ale kierowcy sugerowali także, że mądrze by było, gdyby piesi także w takie elementy wyposażyli się w mieście po prostu. I rzeczywiście jest to mądry pomysł, bo po zmroku pieszego, ubranego zresztą na czarno, praktycznie w ogóle nie widać. No ale pojawiło się pytanie, gdzie takie elementy odblaskowe kupić. Sporo już było informacji i jeszcze jedna na ten temat, posłuchajmy.
Ja odnośnie odblasków na bieżąco dzwonię, wiem gdzie je kupić. To jest sklep Auchan na dziale sportowym. Są różne i zaciskowe, i na rzepy.
Tak, proszę Państwa, tam można kupić elementy odblaskowe. Generalnie polecamy sklepy sportowe, sklepy rowerowe, tam powinno być takich urządzeń sporo, różnego rodzaju, zaczepianych na nogę, na rękę, do plecaka i tak dalej, i tak dalej. Warto, naprawdę w mieście warto. I jeszcze mamy telefon od naszego słuchacza z Sosnowca. To jest takie miasto na południu Polski. Posłuchajmy.
Witam serdecznie, mam na imię Krzysztof. Dzwonię z Sosnowca, województwo śląskie. 10 lutego w piątek byłem w Szczecinie na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy przy ulicy Dębogórskiej 22. Zgubiłem bardzo ważne dla mnie dokumenty. Były w czarnej teczce A4. Położyłem je na dachu, zapomniałem o nich i spadły gdzieś po drodze. Proszę pomoc w odnalezieniu. Jeżeli ktoś odnalazł, to proszę je zanieść na posterunek policji najbliższy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina. Dziękuję bardzo.
Także pozdrawiamy mieszkańców Sosnowca. Przyjeżdżajcie do Szczecina. Powietrze lepsze zdecydowanie. Już za 6 minut godzina 13, zatem kończymy czas reakcji. Przypomnę, telefon czujny 510 37 i 32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia jutro po godzinie 12.